Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czwarta niedziela Adwentu, rok B. Z drugiej księgi Samuela. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Z psalmu 89. Na wieki zachowam dla niego łaskę i trwałe z nim będzie moje przymierze. Z listu do Rzymian. Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią, niech będzie chwała na wieki wieków. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Siostry i bracia, czwarta niedziela Adwentu. Już jest u drzwi. Pan naprawdę przychodzi. Nasza tęsknota, nasze czekanie, nasze adwentowe, roratnie wołanie przyjdź. I to umacnianie się nawzajem, choćby w pieśni oto Pan Bóg przyjdzie. Przybędzie do nas z rzeszą świętych. Rozbłyśnie wielka światłość w ten dzień. To wszystko się wreszcie dokona. Za chwilę po raz kolejny staniemy w ciemności cichej i świętej nocy. Ale zanim to nastąpi, Bóg zaprasza nas jeszcze raz do tego, byśmy tak bardzo intensywnie przeżyli te ostatnie dni czwartego tygodnia Adwentu, przypominając sobie rok w rok scenę zwiastowania. Ale zanim zajrzymy do Nazaretu i będziemy się przyglądać temu spotkaniu Archanioła Gabriela z Miriam, mamy przed sobą jeszcze trzy teksty, które przygotują nas do tego spotkania. A zatem, najpierw druga księga Samuela, 7 rozdział. Jak zwykle, gorąco polecam, abyście zajrzeli w chwili wolnego czasu, może właśnie w niedzielę, kiedy naprawdę jesteśmy zaproszeni do tego, by bardziej zająć się Bogiem, by zatrzymać się nad Jego zachwytem, nad Jego czułym spojrzeniem w naszym kierunku. To słowo przychodzi do nas tak, jak przyszło do proroka Natana. W 6 rozdziale drugiej księgi Samuela przeczytamy, że Arka Boga wróciła do Jeruzalem. Dawid jest tak szczęśliwy, że tańczy przed Panem. Cieszy się niepohamowaną radością. Świętuje ten powrót bardzo konkretnego znaku Bożej obecności. Jego żona Mikal gardzi w swoim sercu takim zachowaniem i Dawid jej tłumaczy, że przecież przed Panem on może tańczyć, bo on jest błogosławiony. Ten Bóg, który wybrał go zamiast Saula, ojca Mikal, na króla, by ustanowić przewodnikiem swojego ludu. Będę grał, będę tańczył przed Panem. Mogę być niepoważny w Twoich oczach. Ale tutaj można się domyślić, co Dawid chciał powiedzieć. Ważniejsze dla niego od oczu Mikal, na pewno przepięknych, są oczy Boga. I Biblia bardzo krótko skomentuje skutki tej rozmowy. Mikal, córka Saula, nie miała dziecka aż do dnia swojej śmierci. To wydarzenie może się wydawać niezwiązane z tym, czego słuchamy dzisiaj w pierwszym czytaniu, ale zatrzymało mnie właśnie to krótkie zdanie kończące 6 rozdział drugiej księgi Samuela. Mikal nie miała dziecka aż do dnia swojej śmierci. Trudno jej było uwierzyć, że oczy Boga są ważniejsze od ludzkich oczu. Oczywiście chciała zadbać o dobre imię swojego męża, ale jak to wcześniej przeczytamy, w swoim sercu Mikal z pogardą pomyślała o Dawidzie. Serce wypełnione pogardą, serce, które z pogardą patrzy na innych, nie przynosi owoców miłości. Tam miłość nie ma jak owocować. Czasami zastanawiamy się i pytamy siebie samych, co zrobić? Co zrobić, żeby wydawać na świat te uczynki miłości? Może warto jeszcze przed świętami zatrzymać się w rachunku sumienia i spojrzeć w głębie swojego serca. Zapytać siebie, czy przypadkiem nie noszę w swoim sercu pogardy do któregoś z moich braci, do którejś z moich sióstr. To bardzo ważne pytanie. to bardzo ważne, by prosić Boga o uwolnienie od takiego myślenia, które nie pozwala na życie, na owocowanie życiem. A przecież wiemy, że czas Bożego Narodzenia to naprawdę czas dawania życia, odkrywania życia Bożego w sobie, dzielenia się Nim. Przecież mamy ten przepiękny gest łamania chleba, białego chleba, dzielenia się opłatkiem. Doświadczamy Bożego życia i chcemy się Nim podzielić. Prośmy Boga, aby uwolnił nas od pogardy. Może dziś, właśnie w tych czasach, w tych okolicznościach, które dla każdego z nas są bardzo niewygodne, potrzeba jeszcze większej modlitwy i za siebie samego, i za tych, którzy są wokół nas. Ale zajrzyjmy już do właściwego rozdziału Księgi Samuela. Król osiadł już na dobre w swoim pałacu. Pan pozwolił mu zapanować nad wszystkimi okolicznymi wrogami. I wtedy Dawid, poruszony w sercu, zwraca się do Natana. Zobacz, ja mieszkam w pałacu. To jest przepiękne miejsce. Drzewo cedrowe i wiele innych kosztowności, to wszystko mnie otacza. A Arka Boga? Arka Boga ciągle jest w jakimś namiocie. Dawid troszczy się o miejsce pobytu Bożej Arki. Ale tej samej nocy słowo Pana przychodzi do proroka i Bóg daje nakaz, by powiedzieć Dawidowi: ty nie zbudujesz mi domu, w którym mógłbym zamieszkać, bo przecież nie mam żalu o to, że od momentu wyjścia z Egiptu, od czasu pustyni, Arka Przymierza mieszka w namiocie. Nie mam o to żalu, nie domagałem się jakichś pałaców, jakiejś świątyni, nie mam żadnych pretensji. Zobacz, kim jesteś, zobacz, co zrobiłem dla ciebie. Spójrz na swoją historię, zobacz błogosławieństwo. A ja ci obiecuję, że twój potomek zbuduje dom mojemu imieniu. Ja będę dla niego ojcem, a on będzie dla mnie synem. I właściwie na tym urywa się dzisiejsze czytanie, natomiast przepiękna jest odpowiedź Dawida, jego modlitwa. Bo Dawid przyszedł i usiadł przed Panem i zaczął mówić: kim jestem, czym jest moja rodzina, że tak kochasz. Jakby to jeszcze było dla ciebie za mało. Wypowiedziałeś słowa dotyczące dalekiej przyszłości. Dawid przeczuwa, że ta Boża obietnica, Boże Słowo dopiero się wypełni. On jeszcze nie zna Batrzeby. Jeszcze nie wydał wyroku śmierci na Uriasza, jej męża. Jeszcze nie urodził się Salomon. Ta historia dopiero się wydarzy. Ale wiemy, że słowo dziś wypowiedziane, to słowo proroctwa, spełni się nie tylko, a może nie tyle na Salomonie. Tutaj chodzi o Jezusa Chrystusa. I wzrusza mnie ta modlitwa Dawida, jego pragnienia i fakt, że Bóg, czytając serce Dawida, od razu odpowiada jeszcze większym błogosławieństwem. Dawid naprawdę chce zajmować się Bogiem. Jest człowiekiem grzesznym. Ma krew na rękach i będzie miał jeszcze krew na rękach. Ale ma serce, które ciągle powraca. Nie karmi w swoim sercu pogardy. I dlatego jego życie, jego historia zaowocuje tak mocno łaską, że Chrystus, Syn Boży, będzie nazwany również Synem Dawida. Porządny przedświąteczny rachunek sumienia robi mi ta dzisiejsza liturgia słowa. Ale zajrzyjmy do kolejnego tekstu. Jest nim Psalm 89. Przepiękne, dość długie słowo, składające się z 53 wersetów. W czasie liturgii usłyszymy tylko pierwsze 4 wersy, a potem werset 27 i 29. W kontekście pierwszego czytania odpowiedź psalmu mówi o miłosierdziu Boga. Jest wielką pieśnią dziękczynienia i uwielbienia Bożego miłosierdzia. I właśnie gdzieś po środku, w tekście odwołującym się do historii Dawida, pojawia się to słowo. Będzie się do mnie zwracał słowami: ty jesteś moim ojcem, moim Bogiem, przytułkiem mego ocalenia. Utrzymam na wieki moje miłosierdzie dla niego. Moje przymierze będzie mu wierne. Po raz kolejny niezwykła obietnica. I ta obietnica nie odnosi się tylko do potomstwa Dawida. Każdy z nas jest dzieckiem tej obietnicy. Każdy z nas doświadczył potęgi Bożego miłosierdzia. dzięki łasce i przez miłosierdzie On nas urodził, obmył z każdego grzechu. Jak o tym napisze święty Paweł, choćby w liście do Tytusa. To słowo dziś naprawdę ma nas upewnić w pragnieniu miłosierdzia dla każdego z nas. Może właśnie dlatego, abyśmy nie bali się też podejść do spowiedzi. Byśmy nie bali się poprosić o łaskę dla nas. Ale pewnie wielu będzie prosić też o łaskę dla swoich bliskich. Dla tych, którzy być może już od długiego czasu nie doświadczyli sakramentalnego przebaczenia. Bóg przychodzi z miłosierdziem. I dzisiaj znów budzi się we mnie wdzięczność za każdą spowiedź, a jednocześnie za tę świadomość, za to, że Bóg pokazuje mi, że On jest przytułkiem mojego ocalenia. Przytułek jako miejsce może nie kojarzy się najlepiej, ale nawet w takich miejscach, w takich momentach naszych historii, różnych doświadczeń, różnych przeżyć, rozmaitego samopoczucia, przekonania o Bożej obecności albo Jego nieobecności, Pan mówi, nawet w tych miejscach jestem dla Ciebie ocaleniem. I chyba ze względu właśnie na doświadczenie miłosierdzia, przebaczenia, apostoł Paweł kończy swój list do chrześcijan w Rzymie właśnie tym zdaniem, które dociera do nas jako drugie czytanie. Cały list był skupiony na temacie usprawiedliwienia przez wiarę, doświadczenia miłosierdzia zupełnie za darmo. Apostoł narodów próbował wyprostować tym listem myślenie chrześcijan mieszkających w wiecznym mieście, którzy ulegali pokusie wywyższania się, a nawet okazywali pogardę swoim współbraciom i współsiostrom. Znamy tę historię o wypędzeniu Żydów i chrześcijan pochodzących z judaizmu z wiecznego miasta. Wielu nawróconych z pogaństwa uległo wtedy pokusie tego bycia lepszym. Gdy judeochrześcijanie wrócili do Rzymu, były pewne tarcia, były dyskusje, zastanawiano się nad koniecznością posłuszeństwa prawu żydowskiemu itd., itd. Wiele sporów, wiele niezrozumienia. A Paweł pisze o miłości i o miłosierdziu Boga, o tym, że zostaliśmy usprawiedliwieni z łaski. I dlatego ostatnie zdanie również jest uwielbieniem Bożego miłosierdzia, mądrości miłosierdzia. Bo zbawienie jest łaską, jest darem, który kosztuje śmierć Jezusa. Nikt z nas na nie nie zasługuje, a przecież każdy z nas właśnie dzięki Bożej miłości został zaproszony, by to zbawienie przyjąć. I to właśnie miłość spotyka dzisiaj młodą Miriam w Nazarecie, w miejscu, które do tej pory nie miało żadnego znaczenia. Właśnie tam Bóg znalazł dwoje młodych, z którymi zaczął rozmowę o zbawieniu świata. Józef i Miriam. Tekst o zwiastowaniu Józefa słyszeliśmy już w Ewangelii ostatniego tygodnia. Dziś zatrzymujemy się przy tej scenie, kiedy Archanioł Gabriel przychodzi do Miriam. A ponieważ ten tekst jest nam doskonale znany, możemy ulec pokusie przekonania, że to słowo już nic nie powie. Już wszystko o nim wiemy. Dlatego właśnie byliśmy przygotowywani do usłyszenia tej Ewangelii przez wcześniejsze trzy teksty. Zwrócenie uwagi na to, byśmy nie mieli serca pogardliwego, ale serce, które troszczy się o Boga, które ma w sobie tę ogromną tęsknotę za łaską, które potrafi się zadziwić i ucieszyć Bożą obietnicą, które mając doświadczenie miłosierdzia będzie uwielbiać. Serce, które słucha Bożego Słowa i które temu Słowu wierzy. Właśnie takie serce ma Miriam. Słowa Archanioła są dla niej zaskoczeniem. Zmieszała się na tę wypowiedź. Zastanawiała się, skąd takie pozdrowienie. Nie została tylko na poziomie swoich emocji, ale zaczęła wewnątrz siebie rozważać słowo, które do niej przyszło. Zaczęła je konfrontować z tym, co znała bardzo dobrze. Bo przecież nasłuchała się Bożych obietnic. Naczytała się tego, co mówi Bóg. A kiedy zobaczyła, że to wszystko, o czym mówi jej anioł, tak naprawdę już wcześniej w niej pracowało, bo Archanioł Gabriel posłużył się cytatami biblijnymi, właśnie wtedy zadaje pytania. Chce więcej. Chce więcej usłyszeć. I chociaż to więcej wcale nie przynosi odpowiedzi, a przynajmniej to nie są odpowiedzi, których by się pewnie spodziewała, potrafi na to słowo odpowiedzieć amen. Najprawdopodobniej to była jedyna odpowiedź Maryi. Choć oczywiście ewangelista Łukasz rozbudował ją do całego zdania. Jestem niewolnicą Pana, oby mi się stało według Twego słowa. Nawet nie tyle niech mi się stanie, ale ta ogromna nadzieja, która jest w Miriam. Ona nie boi się zostawić swoich planów, swojej wizji przyszłości, tego wszystkiego, do czego się przygotowuje, co już jest jej udziałem, bo przecież ona już jest po ślubie. Ona tylko czeka, aż Józef dokończy ich wspólny dom i będą mogli mieszkać razem. Ale skoro dla Boga nie ma niemożliwych rzeczy, a jej pragnieniem jest odkrywać i realizować pragnienia Boga, to w pełnej wolności może powiedzieć o sobie: jestem niewolnicą Pana. Chcę tego, czego On chce. Moją wolą szukam Jego woli. Amen. Na to wszystko mówię amen. Oby się tak stało. Od pewnego czasu, kiedy zatrzymuję się właśnie nad tą Ewangelią, powraca do mnie pytanie, czy faktycznie mam w sobie taką tęsknotę i niecierpliwość, takie swoiste i trudne trochę do wytłumaczenia podekscytowanie związane z odkryciem Bożego zaproszenia. Czy w taki sposób reagujemy na Boże plany, na to, do czego Bóg nas zaprosił, co nam zaproponował? Bo z autopsji niestety wiem, że często bliżej mi do jakiegoś machnięcia ręką i powiedzenia bez przesady, przecież to jest niemożliwe, przecież tego się nie da zrobić, przecież to na pewno nie Boże. Maryja nie poszła za głosem swojego serca. Ona usłyszała to słowo dotarło do jej serca, ale od razu zaczęła pytać i patrzeć i przypominać sobie słowo już objawione. To jest bardzo konkretne pytanie. Kiedy przychodzą jakieś natchnienia, kiedy pojawia się jakaś myśl, którą definiujemy jako zaproszenie, jako pomysł Boży na nasze życie albo na życie innych, czy rzeczywiście od razu konfrontuje tę myśl z Biblią, z nauczaniem Kościoła? Jest to tym bardziej ważne i potrzebne, że ostatnimi czasy pojawia się bardzo wiele proroctw, bardzo wielu proroków zachęcających i tłumaczących rzeczywistość w rozmaity sposób. Niestety część z nich mija się z objawieniem, ze Słowem Bożym i z nauczaniem Kościoła. Potrzeba ogromnej mądrości, rozwagi, roztropności. Potrzeba takiego serca, jakie ma Maryja. Potrzeba jej pomocy. My potrzebujemy jej pomocy właśnie w tych czasach, by nie dać się zwieść, by nie uwierzyć niewłaściwemu aniołowi. Przecież demon potrafi się przebrać za anioła światłości. Dlatego tym bardziej dziś chcę prosić Maryję o jej pomoc, o jej wsparcie, o jej podpowiedzi. Dobrze jest polegać na jej doświadczeniu. Ona naprawdę wiedziała, co robi, kiedy z jej serca, z jej ust, z jej umysłu, z jej duszy rozległo się to amen na słowo Archanioła Gabriela, na objawienie Bożej woli. Niech w tych ostatnich dniach adwentowego czuwania towarzyszy nam jej obecność, jej modlitwa, jej zatroskanie. I niech to, co Boże, dzieje się w naszej codzienności. Amen.
Słowo o słowie.